o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w kolejnych poradach zdrowotnych. Dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Janik, magister dietetyki. Witam serdecznie.
Witam.
Program ten jest takim uzupełnieniem, ten dzisiejszy program jest takim uzupełnieniem dwóch poprzednich programów, kiedy to gościłam lekarza neonatologa. Dzisiaj powiemy o prawidłowym trybie życia, o prawidłowym odżywianiu kobiet w okresie ciąży i w okresie karmienia. I Magda, oddaję tobie głos. Zaczniemy od tego okresu ciąży. Jakie są zasady odżywiania, zasady prawidłowego, dobrego życia, po to, by dzieciątko w łonie matki rozwijało się prawidłowo?
Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o żywienie w tym okresie, to często tutaj mamy takie mity, że należy wtedy jeść za dwóch. Natomiast metoda jest taka, że jemy dla dwóch, czyli jakość tego żywienia ma znaczenie, a niekoniecznie ilość, że trzeba bardzo mocno tutaj zwiększać i się tłumaczyć, że jak mam ochotę na coś do zjedzenia, to dlatego to jem tak dużo, ponieważ mam dwie osoby. Więc tutaj metoda jemy dla dwóch, nie za dwóch, to jest taka podstawowa. W pierwszym trymestrze tak naprawdę zapotrzebowanie kaloryczne jest takie samo, jakie było na początku przed ciążą. Dopiero zwiększa się w drugim, trzecim trymestrze ciąży, kiedy dziecko też zwiększa swoją masę, rośnie najbardziej. I w pierwszym trymestrze najważniejszym elementem w tym żywieniu jest to, żeby ta dieta była urozmaicona, pełnowartościowa. Tak naprawdę to żywienie powinno się opierać o piramidę zdrowego żywienia, czyli podstawą dnia powinny być płyny typu woda, jako najprostszy płyn. Nie ma potrzeby tutaj podawania jakichś soków, które mają witaminy i dlatego, że właśnie potrzebujemy więcej tych witamin, to będę piła soki. Niekoniecznie to jest najlepsze źródło. Woda jest najlepszym płynem. Bardzo ważne jest to, żeby ten organizm nawadniać, bo jednak zwiększa się ilość wody w organizmie. Wody płodowe są wodą, płód jest uwodniony. Wszystkie elementy, które teraz się powiększają w brzuchu mamy, są uwodnione. W związku z tym musi być ta odpowiednia ilość płynów, żeby mama się dobrze czuła i żeby właśnie krew odżywiała, też prawidłowo docierała do dzieciątka. To jest element nawodnienia. Również ważne są warzywa i owoce w diecie tej mamy, żeby była to dieta urozmaicona pod kątem ilości też przede wszystkim warzyw, żeby były kolorowo. Jeżeli mama przed ciążą miała niekoniecznie dobre nawyki żywieniowe, to warto zwrócić uwagę na to, żeby teraz je troszkę zmienić pod kątem tego, żeby to dzieciątko dostawało to, czego potrzebuje. Ale też jest taka metoda, że jeżeli mama zaniedba swoje żywienie, to i dziecko i tak będzie poszukiwać tego, co najcenniejsze i po prostu będzie z mamy organizmu zjadało te wartości i mama będzie słabła jakby w drodze, jeżeli chodzi o wyniki badań. Dlatego też musi mama zadbać o swoje też prawidłowe odżywienie. Owoców troszkę mniej niż warzyw, ze względu na to, że jest to cukier, fruktoza, więc warto tutaj bardziej zwracać uwagę mimo wszystko na warzywa. Oprócz tego produkty zbożowe powinny być pełnoziarniste, nisko przetworzone, tak żeby dostarczyć sobie odpowiednią ilość błonnika. W takim już późniejszym okresie ciąży zaczynają się też problemy z zaparciami, dlatego też tym bardziej odpowiednie nawodnienie i błonnik z produktów zbożowych pełnoziarnistych będzie tutaj ułatwiał procesy trawienia. Dodatkowo zwrócić uwagę też na nabiał w diecie mamy ze względu na wapń. Dlatego też, jeżeli mama nie toleruje mleka na przykład, ale toleruje jogurty, kefiry, to zastąpić właśnie fermentowanymi produktami mlecznymi, które też korzystnie wpłyną na florę bakteryjną i dziecka, i dla mamy. Oprócz tego będą właśnie źródłem wapnia w diecie. Dodatkowo źródła białka poszukujemy takich pełnowartościowych. Tutaj mamy na myśli mięso, ryby, jaja, ale też i białko roślinne w postaci strączków. Jeżeli mama ma problemy ze wzdęciami, jakimiś problemy z bólami brzucha, po zjedzeniu jakichś kapustnych rzeczy, jakichś takich cebulowatych, to wtedy no, należy wykluczyć tak, żeby też mama się dobrze czuła. Ale nie ma jakby powodu wykluczania tego produktu ze względu na to, że właśnie, żeby dziecku się nic nie stało, tak? Bo jeżeli ja odczuwam takie dyskomfort, to znaczy, że na dziecku też to wpływa. To wcale nie jest prawdą. Dziecko też w jakiś sposób poznaje te nasze smaki. Jeżeli jemy na przykład brokuł, kalafior, jakieś kapustne rzeczy, cebula, czosnek, takie charakterystyczne smaki i zapachy, to jakby te wody płodowe też troszkę zmieniają ten smak i dziecko, które połyka te wody płodowe, już poznaje te nasze smaki i to takie troszkę też programowanie już żywieniowe w tym wczesnym okresie właśnie jeszcze przed narodzinami.
To jest takie bardzo ciekawe to, co mówisz, bo w zasadzie im mama będzie bardziej różnorodnie się odżywiała, tym jej dziecko pewnie też szybciej zacznie akceptować. Później oczywiście już wtedy, kiedy będzie na tym świecie, zacznie szybciej akceptować różne smaki.
Tak, i tutaj jest ciekawostka, że wody płodowe mamy są też słodkie. W związku z tym, jeżeli mama dużo je słodkiego smaku, to ten słodki smak też dzieci szybciej rozpoznają i znają go na tyle, że właśnie tak naprawdę jak wprowadzamy nowe produkty, później w diecie już dziecka, potem powiedzmy przed pierwszym rokiem życia, to na przykład owoce świetnie już smakują, ten słodki smak świetnie się wprowadza, a te produkty takie bardziej wytrawne niekoniecznie. Dlatego też później będziemy też o tym mówić, o wprowadzaniu produktów, jak to zrobić, żeby to dziecko jadło wszystko. Oprócz tego ważnym elementem też jest to, żeby te produkty typu mięso, ryby, żeby urozmaicać. Żeby nie było to tylko i wyłącznie jakby jeden rodzaj. Oczywiście im bardziej chude, typu drób, indyk, kurczak, tym mniej tłuszczu tutaj mamy takiego zwierzęcego, ale oczywiście ryby na przykład warto, żeby były tłuste, typu makrela, łosoś, śledź, tuńczyk, ze względu na kwasy omega-3. To są kwasy, które korzystnie będą wpływały na też rozwój układu mózgu u dziecka, na też wzrok, na odporność, więc też tak jest nawet powiedziane, żeby suplementować te kwasy DHA i EPA, czyli te właśnie kwasy, z których te kwasy omega-3, ze względu na to, że właśnie wspomagają one rozwój układu nerwowego u dziecka i dziecko nawet zwiększa się IQ dziecka, tak? Czyli te komórki się lepiej rozwijają. Dlatego te ryby warto, żeby się pojawiały. I jaja jako źródło pełnowartościowego białka. Tutaj też mamy źródło żelaza. W okresie tutaj ciąży też to żelazo często jest obniżone, więc jajko jako też alternatywa dla mamy. I na końcu są piramidy tłuszcze roślinne, typu oleje, orzechy. I tutaj też będzie źródło kwasów omega-3, jeżeli chodzi o olej na przykład rzepakowy, lniany, o orzechy włoskie, które są cennym źródłem kwasów omega-3. To nie znaczy, że mamy litrami lać oleje do wszystkich posiłków, ale parę łyżeczek dziennie tych produktów jak najbardziej, żeby się pojawiło. To też zwiększy wchłanialność witamin A, D, E, K, czyli tych witamin, które są też niezbędne w tym czasie rozwoju dziecka. I dodawanie do sałatek, do surówek tych olei będzie korzystnie wpływało właśnie na podbicie wchłanialności tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Powiedziałaś, Magda, że w tym pierwszym trymestrze ciąży zapotrzebowanie kaloryczne się nie zmienia. Ten wzrost zapotrzebowania kalorycznego następuje później. Dokładnie mniej więcej kiedy i o ile należy zwiększyć?
W drugim trymestrze ciąży, czyli to jest taki, można powiedzieć, trzeci miesiąc, po trzecim miesiącu, zwiększamy kaloryczność o około 300 kcal. To jest taki jeden mały posiłek typu taka przekąska.
Coś czyli to wcale celu. Nie jest tak dużo.
To nie jest dużo. Prawda? To jest jednak kromka chleba z jakimś okładem tak naprawdę i to jest tylko tyle. A w trzecim trymestrze zwiększamy do 400 kilokalorii dodatkowo, ale od tego początkowego, czyli to jest tak naprawdę 100 kilokalorii od drugiego trymestru. Czyli to jest taki no troszkę większy ten posiłek, taki można powiedzieć takie śniadanie dodatkowe, które jest wtedy elementem, może być wtedy jako na przykład 6 posiłków w ciągu dnia.
Czyli nadal obowiązuje zasada, że je ta mama dla dwóch.
Tak.
Chyba, że są bliźniaki.
Tak,
to może wtedy też będzie tak dla trzech, ale to tylko w takiej sytuacji.
I też właśnie ważna jest ta masa mamy, jeżeli chodzi o wagę, bo jeżeli mama rozpoczyna z należną masą ciała, to ta masa tak naprawdę przybiera około 12 do 16 kg w czasie ciąży. Natomiast jeżeli mama ma nadwagę, otyłość, to tak naprawdę to jest około 8-10 kg. To jest niewidoczne tak naprawdę. W związku z tym też warto zaczynać z tą należną masą ciała ten okres ciąży, dlatego też wiele pań przychodzi do dietetyka, jak chcą się przygotować do ciąży, żeby troszkę zredukować, żeby było też lżej, jeżeli chodzi o później noszenie dodatkowych kilogramów. I to też jest jakieś takie bezpieczeństwo podczas później ciąży, że ta masa jednak jest troszkę niższa. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Te słodycze. To jest taki temat.
No te nieszczęsne słodycze tak kuszą spółek sklepowych.
No i też hormony jednak szaleją w tym okresie. Więc tutaj mamy, no mają te łączenia w ogóle smaków, to też takie no nieraz, można powiedzieć, żarty powstają na ten temat, tak? Łączenie torta z ogórkiem kiszonym czy śledzia z czymś słodkim. No może się tak dziać, że te smaki rzeczywiście się zmieniają, ale najważniejsze jest to, żeby jakby słuchać swojego organizmu i też zastanowić się nad tym, czy to jest właśnie, czy jestem głodna, czy to jest rzeczywiście apetyt na coś do zjedzenia słodkiego. Bo czasem jest tak, że po prostu nie dojadamy w ciągu dnia i później szukamy tego słodkiego smaku. Najpierw może warto zjeść konkretny posiłek, a później dopiero może z jakiś owoc pójść w kierunku, a dopiero później, jeżeli już bardzo nie możemy sobie poradzić z tym słodkim smakiem, to wtedy poszukać jakiejś alternatywy. Teraz jest bardzo też dużo takich ciekawych przepisów na ciasta, na przykład ciasto marchewkowe, czy ciasto szpinakowe. Można sobie jakieś ciasteczka owsiane zrobić, też źródło błonnika, żeby zastąpić ten słodki smak jak najbardziej naturalnym słodkością, a nie jako te sztuczne no, produkty, które mamy na półkach sklepowych.
Czy jeszcze jakieś uwagi masz odnośnie odżywiania w okresie ciąży? Może suplementacja jakaś?
Tak, uważać z suplementacją na pewno, bo to jest okres szczególny, więc te suplementy muszą być dobrej jakości i najlepiej dopytać swojego lekarza, ginekologa prowadzącego, jakie one mogą być. Ale przed ciążą i w pierwszym trymestrze ciąży bardzo ważnym elementem jest suplementacja kwasem foliowym. On wpływa na prawidłowy rozwój cewy nerwowej u dziecka, czyli jest kluczowy w tym okresie i niestety no, w diecie występuje w dość małych ilościach ze względu na to, że jemy dość mało produktów zielonych, a tam najwięcej jest tego kwasu foliowego typu jakaś sałata, rukola, kapusta, tego typu takie rzeczy, szpinak, no ale no, nie jemy tego dużej ilości, nie jemy tego codziennie. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest to, żeby w pierwszym okresie ciąży zadbać o tą suplementację. Oprócz tego witamina D, bo niestety no, w diecie też tych ryb nie jemy codziennie. Synteza świetlna jest, niekoniecznie tutaj też wystawiamy się na słońce w tym okresie. Więc bardzo ważny element to jest też suplementacja witaminą D. Natomiast też się tutaj mamy pytają, czy właśnie te kwasy omega-3 suplementować. No jeżeli w diecie są orzechy, oleje, ryby, no to jak najbardziej to jest źródło tych kwasów. Natomiast jeżeli chcemy się wspomóc dodatkowo, to też są takie już przeznaczone typowo dla kobiet w ciąży bezpieczne suplementy dotyczące tego rodzaju kwasu omega-3.
Powiedz teraz proszę, jak to odżywianie w okresie ciąży przenosi się na czas, kiedy już dzieciątko się urodzi i jest karmione piersią?
Najważniejsze jest to, żeby mama kontynuowała to swoje żywienie w taki sposób, jaki robiła to w czasie ciąży, jeżeli to oczywiście było prawidłowe. Czyli te zasady przechodzą na okres też karmienia piersią. Tutaj jest dużo takich elementów związanych z tym, że jeszcze taka stara szkoła, że właśnie to, co mama zje, to wpływa później na to, jak się to dziecko czuje. Nie do końca to jest dobre jakby stwierdzenie, ponieważ mleko mamy wytwarza się z krwi. I jeżeli mama czuje wzdęcia, jakieś problemy z układem pokarmowym u siebie, to niekoniecznie te tak zwane bąbelki i te wszystkie rzeczy, które my czujemy, przechodzą z krwią do dziecka, że dziecko później ma te kolki tak zwane. Bo w tym pierwszym okresie po ciąży, kiedy dziecko zaczyna jeść nowy pokarm, to tak naprawdę jego układ pokarmowy się przyzwyczaja dopiero do takiego rodzaju jedzenia. W związku z tym te wszystkie dyskomforty, które dziecko przeżywa, jedno bardziej, drugie mniej, związane jest z tym, że ta flora bakteryjna dopiero się wykształca. I mamy często sobie zarzucają, że to przez nie, tak, się dzieje, że to dziecko ma takie problemy. Żeby mama też miała takie poczucie w sobie, że musi się też dobrze odżywiać, żeby ten pokarm też był prawidłowy dla dziecka, a dziecko ten okres po prostu musi przejść. Tak, to jest bardzo ważne. I też warto tutaj zwrócić uwagę na nawodnienie mamy. Jeżeli mama zbyt mało pije, to mleko też jest, mniej tego mleka jest takie nawodnione, tak? Bo dziecko odżywia się i pije jednocześnie to mleko, więc tutaj nie ma potrzeby nawadniania dziecka dodatkowo, jeżeli to mleko jest prawidłowe. Ważnym elementem jest to, żeby też nie wykluczać karmienia, dlatego żeby dziecko, albo właśnie wykluczać ze swojej diety produktów, które są alergizujące, żeby dziecko nie miało alergii. Ogólnie alergeny przechodzą do mleka matki, natomiast jeżeli u dziecka wystąpi reakcja, czyli na przykład biegunki, jakieś atopowe zapalenie skóry, coś się dzieje, że widzimy, że ten produkt, który zjadłam, nie wpływa korzystnie na dziecko, to wtedy owszem, wykluczamy go ze swojej diety, żeby uratować tutaj dziecko i kontynuować karmienie. Natomiast jeżeli nie da się tutaj, jakby tak dużo tych alergenów jest, to wtedy alternatywą jest to mleko modyfikowane, które jest oczywiście już tak dostosowane, żeby służyło dziecku. Ale jednak jest wiele psychologicznych aspektów karmienia piersią, ich bliskości mamy z dzieckiem, jak również tej flory, którą przekazuje mama z mlekiem, te przeciwciała, które przekazuje, że dziecko wzmacnia się odpornościowo, wzmacnia ten układ pokarmowy. W związku z tym najlepszym sposobem na karmienie jest właśnie mleko mamy w tym pierwszym, szczególnie okresie od pierwszych dni, godzin życia, aż do 6 miesiąca życia, na pewno warto o to zadbać.
Powtarza się nieraz taka wątpliwość mam w okresie ciąży i w okresie karmienia, czy mogę pić kawę? Bo kawa stała się takim już bardziej naszym narodowym napojem. Powiedz na ten temat.
Ogólnie kofeina, bo tu głównie o to się toczą.
Tak, bo to też herbata, tak. Szczególnie mocna herbata.
Tak,
prawda?
Tutaj też będzie pobudzająca. Tak. Chodzi o pobudzenie, tak, dziecka i to zarówno w czasie ciąży, jak i w czasie karmienia. Ogólnie kawa sama w sobie nie jest zakazana, jednak dawki są tutaj jakby dostosowane. Taką jedną filiżankę dziennie kawy ogólnie jest ona jakby tolerowana. Natomiast jest to bardzo kwestia indywidualna. Bo na przykład niektóre mamy widzą, że jak wypiją kawę, to dziecko jest bardziej rozrażnione, nie może spać, bo jednak kofeina mimo wszystko przechodzi przez tą krew. W związku z tym trzeba przemyśleć tą sprawę, czy rzeczywiście ta kawa jest mi tak niezbędna w moim życiu i po prostu też może zdecydować, kiedy będę tą kawę piła. Jeżeli już karmię, to może właśnie w takim okresie, kiedy już wiem, że mogę sobie pozwolić, bo już nakarmiłam dziecko i jakiś czas będę miała chwilę przerwy. Tak, i żeby to się zmetabolizowało, żeby nie było takiego poziomu tej kofeiny.
Proszę cię teraz o parę wskazówek, parę słów na temat już karmienia dziecka nie mlekiem matki, tylko włączania produktów stałych, tak.
Tak jak wspominałam, do 6 miesiąca życia najlepszym pokarmem jest mleko matki, najbardziej pełnowartościowym. Tutaj jeszcze taką dygresję zrobię, że karmimy na żądanie. Co to znaczy? Że dziecko w tym okresie, no jak komunikuje się jedynie płaczem tak naprawdę. W związku z tym, no musimy to wsłuchiwać się. Mama najlepiej wie, kiedy to jest ten moment. Więc też niektóre mamy mówią, albo będzie za dużo jadło, albo właśnie, ale te dzieci też szukają tej bliskości. I one tak naprawdę, no nie do końca, że się przekarmią, tak. Bo nieraz mamy się obawiają, że jak tak często będą podstawiać dziecko, to się przekarmią. Nie, jakby dziecko samo w sobie tutaj właśnie chodzi o tą bliskość, o to przystawienie, będzie też regulowało w jakimś stopniu tą ilość jedzenia i na początku ma tak mały ten układ pokarmowy, że potrzebuje częściej tego mleka, a później już im starsze, tym bardziej większe dawki może pobiera, ale rzadziej, więc też słuchajmy tutaj, jak to dziecko funkcjonuje. Natomiast z tym rozszerzaniem diety zaleca się, żeby rozpocząć je właśnie tak między końcówką 5., 6. a 7. miesiącem życia, tak w tym okresie. Czyli taki 6. miesiąc to już na pewno warto, żeby pojawiały się jakieś elementy. To nie znaczy, że mają to być duże porcje. To jest na początku jakaś może łyżeczka jakiejś kaszki, mała łyżeczka jakichś warzyw, może jakiś mus, tak? Konsystencja musi być dostosowana też do wieku dziecka. Na początku to właśnie bardziej takie musy, bardziej coś miękkiego. Później już zaczynamy bardziej do gryzienia. Kiedyś były takie metody, że była kolejność wprowadzania tych produktów. Teraz jest ogólna zasada, że wprowadzamy wszystkie elementy. Oczywiście nie od razu, bo obserwujemy reakcję dziecka, bo może być tak, że dziecko ma alergię na jakiś produkt, więc wprowadzamy, czekamy 2-3 dni na reakcję i jeżeli nic nie było, to kontynuujemy. Najważniejsze, żeby tu wprowadzić w tym okresie właśnie gluten, czyli białko zbóż, czyli właśnie jakieś kaszki, kasza manna, jakieś płatki, jakieś pieczywo, jakaś kasza, żeby się pojawiło. Następnie warzywa są ważnym tym elementem. Białko, czyli jakieś właśnie mięso, jajka, a dopiero na końcu wprowadzamy właśnie te słodkie smaki, czyli te owocki, jakieś tam soczki, takie rzeczy, które no, dzieci na pewno będą lubiły. Nie dosładzamy, nie dosalamy tych potraw. Powinny być takie, jakie są, bo my słodki smak i słony przyzwyczajamy się, więc programujemy się. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby dziecko już od razu znało te smaki, bo bardzo szybko je rozpozna. Nieraz te obiadki takie gotowe, jakieś słoiczki, one są właśnie dla nas niesmaczne, ale dla dziecka to jest tak naturalny jego smak, więc nie róbmy tutaj dodatkowo, że musi być dosłodzone. Tak samo jak zaczynamy podawać płyny, żeby dziecko się czegoś napiło, najlepszym płynem jest po prostu woda. Dziecko też nie potrzebuje tej wody z cukrem, czy właśnie jakichś herbatek, czy jakichś soczków. Też niektóre mamy mówią, że nie mogą później, jak dziecko już jest troszkę starsze, wprowadzić na przykład, dzieci nie chcą jeść, że nie jedzą konkretnych produktów. A to się dzieje dlatego często, że na przykład dziecko cały dzień pije sok, który jest też kalorią dla niego. Albo pojada jakieś chrupki kukurydziane, które też są dla niego kalorią. W związku z tym nie ma potrzeby zjedzenia konkretnego posiłku, jeżeli cały dzień pojadało. I niektóre mamy jakby troszkę się oszukują, że przecież nic nie je. Ale podajemy te produkty słodkie i nie ma takiej potrzeby. Bardzo fajną metodą karmienia dzieci, teraz taką nową, jest metoda BLW.
Właśnie chciałam o to zapytać. Bobas lubi wybór.
Tak, Bobas lubi wybór. Dość ciekawa metoda, no, wymaga cierpliwości od rodziców, od opiekunów. Dziecko, które już siedzi, kontroluje swoje ruchy, może mieć podawane produkty, oczywiście pod kontrolą rodzica, na stoliczku czy na jakimś talerzyku i samodzielnie, jakby nie decydujemy o tym, nie wkładamy mu łyżeczki do buzi, tylko dziecko samo chwyta sobie właśnie tę marchewkę, brokuł, dotyka, smakuje, jakby bawi się tym, też taka sensoryka, tutaj dotyk, zapachy, smaki i samo wybiera, który ten produkt z tych, który my zaproponujemy, zje. Być może jedno mu zasmakuje, drugiego w ogóle nie spróbuje, ale chodzi o to, że my decydujemy, co dziecku podamy, a dziecko decyduje, czy w ogóle zje i ile tego zje, tak? Więc to musi być też w granicach normy, bo jeżeli podamy mu banana i na przykład brokuła, no to banan będzie słodszy i zje tego banana, brokuła nie spróbuje. Więc musi być to w danej grupie, tak? Czyli na przykład warzywa podajemy właśnie w grupie warzyw, czy na przykład jakiś produkt owocowy w grupie produktów owocowych, tak, żeby się uczyło tych wyborów. te dzieci, które taką metodą się żywią, często w ogóle nie mają problemów w późniejszym czasie z jedzeniem. Jedzą świadomie przede wszystkim, chętnie jedzą, próbują różnych smaków. Rodzice mają też, można powiedzieć, że siadają z dzieckiem i jedzą razem z nim. Czyli nie muszą odgrzewać później sobie tego obiadu i biegać też, żeby coś zjeść, bo dziecko już odeszło od stołu, tylko jedzą razem. Warto, żeby dziecko jadło to, co rodzice, bo wtedy też razem jemy wspólnie. Też jest czas na posiłek, nie musimy biegać za tym dzieckiem. Świadomość jego nie ucieka, nie stymulujemy go jakimiś bajkami, książeczkami, żeby jakkolwiek zjadło. Więc ta metoda uczy takich dobrych nawyków żywieniowych, ale tak jak mówiłam, wymaga cierpliwości, bo jest dość brudno wokół stolika. Niektórzy kładą folię na podłodze, żeby zebrać po prostu z folią, albo właśnie jakieś sposoby takie, żeby szybko posprzątać, bo to jednak na początku jest dość duże zamieszanie. I też to niektórzy rodzice się obawiają tego zadławienia. Tutaj trzeba też obserwować dziecko właśnie, jak połyka, jak chwyta, jakie cząstki bierze, żeby też kontrolować to na początku, ale też nie bać się tego, nie bać się tej metody, próbować. Naprawdę dzieci świetnie sobie radzą z jedzeniem produktów właśnie w takiej postaci.
Tak, kilka lat temu taki program prowadziłam, gdzie miałam mamę, która mówiła o tym, bobas lubi wybór i też tak bardzo pozytywnie się o tym wypowiadała. Czy to uważasz, że wszystkie najważniejsze informacje na temat odżywiania kobiet w ciąży, karmiących i małego dziecka?
Mam jeszcze tutaj małą dygresję, żeby przede wszystkim właśnie uczyć się wzajemnie z dziećmi tego dobrego żywienia, więc wykształcanie tych dobrych nawyków przed ciążą, w czasie ciąży i później razem jedzenie z dzieckiem sprawia, że mamy mniejsze zagrożenie później tymi chorobami dietozależnymi i nadwagą i otyłością, bo to jest główny problem. Więc fundamenty z domu, które wynosimy, jeżeli chodzi o sposób żywienia, jakkolwiek by później on się nie rozmył w społeczeństwie, w przedszkolu, w szkole, to jednak on wraca, te podstawy wracają. Więc warto zainwestować troszkę czasu, poświęcić. Teraz jest naprawdę tyle przepisów, pomysłów w internecie można poszukać. Poświęcić tego czasu tak, żeby te dzieci i mamy były prawidłowo odżywione, żeby nie miały niedoborów, zarówno i mama, i dziecko. I żeby to wszystko było kolorowe, pełnowartościowe, a w ten sposób będziemy prawidłowo się rozwijać.
I tych wszystkich porad udzielała Państwu Magdalena Janik, magister dietetyki. Dziękuję Ci, Magda, bardzo. A wszystkim mamom życzymy szczęśliwego macierzyństwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.